chyba nie spodziewał się pan, że stworzy pan po książkę najdłuższą kolejkę w ostatniej chyba dekadzie, jeżeli nie dwóch. Ja nie pamiętam takiej kolejki po książkę.
No, mam swoje lata, wyglądało to jak kolejka tak zwana za mięsem, czyli za czym kolejka ta stoi w poprzednim ustroju. Także rzeczywiście było to dla mnie zaskoczenie, że taki tłum się tutaj zebrał i wszyscy co ciekawsze chcieli kupić i chcieli mieć. Ale poniekąd po to książka jest. Ale po to książka jest, żeby ją ludzie czytali. A to znaczy, że chcą.
Powiedział pan w czasie spotkania jedną najcudowniejszą rzecz. Chciałem poznać moich książąt, chciałem poznać moich władców. Moich, czyli pan się czuje, bo pan już, jak powiedział, urodził się tutaj, czyli dobrze znać swoich, chciałam powiedzieć, przodków, ale może tak, protoplastów tego miasta.
O przodkach nie powiem, to mogę tylko swojemu ojczymowi zazdrościć, który jest kaszebą z urodzenia i jest w stanie swój rodowód wywieźć z czasów, kiedy to jaśnie oświeconym księciem panującym jego dawnym przodkom był Bogusław XIV Towarzyski, ostatni książę pomorski. Ja nie jestem w stanie udokumentować
to
swojego...
To jakiś Żmuda albo Jutrzenka albo coś
nie,
takiego?
Nie, Kaszub, który pochodził, jego rodzina pochodzi z okolic Lęborka, więc najstarsze jego dokumenty rodzinne pochodzą z czasów, kiedy to jeszcze była ziemia Gryfitów. No ale to jest mój ojczym, a nie ojciec, więc ja nie jestem w stanie się tak wykazać takim pochodzeniem, ale ja wychodzę z założenia, że kto się na Pomorzu urodził, ten jest Pomorzaninem, bo jeśli nie ja jestem i nie tacy inni, jak ja, którzy
nie
się
ja,
urodzili,
ja też.
To kto jest Pomorzaninem, jeśli nie my?
Jak to się stało, że pan postanowił ten poczet po prostu napisać?
Dlatego, że go po prostu nie było. Widziałem mnóstwo tego typu publikacji, na przykład książęta gdańscy, którzy rządzili w księstwie gdańskim zaledwie przez 100 lat, bo tam ta dynastia szybko wygasła i to były tylko czasy rozbicia dzielnicowego Polski, liczyła 12 czy 13 książąt, a pocztów gdańszczanie napisali o nich już chyba ze 3. Podobnie piszą historycy dolnośląscy o Piastach Śląskich, a o biednych Gryfitach, którzy tu panowali przez 5 wieków, nikt nie chciał, dlatego że dla niemieckich historyków to są jacyś tam Słowianie, a dla polskich historyków to są to jacyś tam Niemcy. To jest taka realizacja marzenia, które zawsze człowiekowi chodziło po głowie. Od czasu, gdy się zacząłem bliżej interesować właśnie historią Pomorza i Gryfitów, a to było wtedy, kiedy byłem studentem, co wynikło z prostego faktu. Ja studiowałem prawo, w Szczecinie jeszcze nie było uniwersytetu, bo powstał kilka lat później i byłem zesłany na studia aż do Warszawy. I tam strasznie tęskniłem za Pomorzem, bo było mi ciężko, bo to tak daleko, a ja bez pomorskiego powietrza, jak się okazuje, nie mogę żyć. I od tego czasu stwierdziłem, że właśnie tam w Warszawie udało mi się więcej takich rzeczy znaleźć, bo oni się mniej tym interesują i łatwiej było to na przykład wyłowić w warszawskich antykwariatach rzeczy o Pomorzu. Tak mi się to długo zbierało, tak się zaczęło. Zresztą wtedy, kiedy kończyłem studia, wydano pierwszą próbę zrobienia czegoś w rodzaju książki o książętach pomorskich, ale była to książeczka zawierająca zaledwie 2-3 zdania o każdym z nich. W sensie dosłownym 2-3, nie w sensie, że to symbolicznym. Bywało tak, że autorzy bardzo niewiele o nich napisali, prawie nic. I od tego czasu tak mi się zaczęło marzyć, potem w Szczecinie powstał uniwersytet i tak czekałem, czy kiedyś napisze ktoś z historyków tego uniwersytetu poczet książąt pomorskich. Nie napisał, no więc jak mawiał znany w PRL Adam Słodowy, zrób to sam.
Ale materiały przez te wszystkie lata pan zbierał tak troszeczkę, czy
nie?
Na serio dopiero 3 lata temu?
Nie zbierałem materiałów, dopóki nie zacząłem pisać, dlatego że ja piszę metodą taką, że biorę materiał i od razu wprowadzam go do książki. Nie jestem z takich, którzy zbierają chomikują. I gromadzą, chomikują. Może to jest kwestia tego, że jestem sędzią, a w związku z tym, jeżeli piszę coś u siebie, w swojej pracy, w swojej służbie, a czasem się bardzo długie teksty piszę sędziowskie, to je piszę na czymś, co mam przed sobą. W związku z czym tu postąpiłem podobnie. Zbierałem materiały i od razu wprowadzałem je do książki, cały czas na bieżąco, czego efekt był taki, że po zebraniu, jak się potem okazało, dosyć znacznej ilości materiałów, to ostatnia z nich część, znajdywane różne przeze mnie publikacje, rozmaite źródła, już powtarzały to, co wiedziałem. I w momencie, gdy już przez ileś kolejnych prób nie znalazłem nic nowego, to stwierdziłem, widocznie już do wszystkiego dotarłem.
Od razu pan wiedział, że oni muszą mieć, tak jak właśnie nasi królowie i książęta, własny poczet, to znaczy, że trzeba ich po prostu namalować, trzeba im dać twarz.
Tak, ja zakładałem, że jeżeli czytelnik nie zobaczy twarzy księcia, to go po prostu ta książka nie przyciągnie. Książek pełnych pustego tekstu, literek na białym tle jest masa. Wzięliby to za zwykłą publikację historyczną, która nie dla każdego jest strawna, dlatego że nie każdy jest w stanie czytać podręcznik czy pracę naukową z dziedziny historii. Natomiast ofiarowanie czytelnikowi tych wszystkich 50 namalowanych kolorowych portretów dawało wyraźną mu szansę na to, że to będzie coś dla niego, coś, co przyciągnie mu oko, coś, co pozwoli mu spojrzeć na książąt i przy okazji zacznie się wgłębiać w tekst i wtedy zobaczy, że to jest napisane dla zwykłego czytelnika, a nie praca naukowa.
Ci książęta, to tak w portretach historycznych bywa, mają twarze szczecinian niektórych.
Ja nie przesłuchuję mojej partnerki w zakresie książki pani dr Sylwii Godowskiej na temat, czyje twarze mają książęta, ale trzeba pamiętać, że gdy Matejko rysował swój poczet królów polskich, to z całą pewnością nie stał przed nim Mieszko I, Władysław Łokietek czy Kazimierz Wielki.
Twarz sąsiada.
Czy Kazimierz Wielki, ale i mimo to Matejko ich narysował i nikt nie ma do niego pretensji. Na przykład historia pozowania Matejce do Batorego pod Pskowem jest powszechnie znana, bo pan, który mu pozował do postaci Batorego, potem wiele razy o tym opowiadał. Gdy się kogoś maluje w taki sposób, to się go maluje metodą tak, jak wyglądał, albo tak, jak wyglądać mógł, bo więcej nie wiemy.
Może nie znamy rysów twarzy, ale jak się mogli ubierać, jak się mogli czesać, jak mniej więcej wyglądali, to wiemy.
I to wiedzieliśmy i to zostało uwzględnione przy portretach, dlatego że nawet były do samego końca poprawki. Również czasem z mojej inicjatywy, choć generalnie wychodzę z założenia, że od malowania są malarze i się w to nie wtrącam, ale były teksty na przykład odwróć mu gryfa, bo gryf jest skierowany głową nie w tym kierunku, albo przemaluj mu przedziałek, bo wtedy ludzie takich przedziałków nie robili. Natomiast stroje generalnie dr Sylwia Godowska wyszukiwała sama, szukając w materiałach z epoki, w zapisach, w jaki sposób ludzie się w tym czasie ubierali. Na przykład książę Kazimierz V, znany Polakom spod Grunwaldu, jest namalowany w takiej zbroi i takim stroju, jak jest na obrazie Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki.
Tak sobie myślę, że pan się musiał zaprzyjaźnić, nie wiem czy z całą 50, ale jednak myślę, że autor trochę się, użyje współczesnego słowa, zakumplował z nimi.
Ależ oczywiście z tym, że ze mną to było tak, gdybym ja nie był wielbicielem gryfitów, gdybym nie ciągnęło mnie do nich serce, to bym po prostu nie napisał tej książki. Ja, jak mówię, jestem pomorzaninem, konkretnie paprykarzem ze Szczecina od urodzenia i dla mnie oni są po prostu moi. To tak jak Polacy, patrząc na historię Polski, myślą o Janie Sobieskim, o Władysławie Jagielle, o Kazimierzu Wielkim, nasi królowie. Ja, patrząc na gryfitów, mówię nasi książęta, moi książęta. Mnie do nich ciągnie serce.
No w związku z tym ma pan jakieś takie na pewno przyjaźnie większe, bo nawet niektórym pan nadał przydomki i bardzo mi się to podobało, że pan tutaj zrobił po swojemu, na swoich warunkach, zaprzyjaźniając się z nimi, użył tych przydomków, które prawdopodobnie nosili.
To znaczy, to są określenia, które były im nadawane, choć niekoniecznie były uważane za przydomki. Jeżeli książę Kazimierz II był krzyżowcem, który w efekcie zginął na wyprawie krzyżowej, to trudno o nim nie mówić, że to był Kazimierz Krzyżowiec. Jeżeli książę Barnim VI znany był z tego, że grasował jako korsarz po Bałtyku i napadał na statki, to był to Barnim korsarz.
A nie łagodny.
Natomiast niekiedy są to określenia na przykład kronikarzy, tylko nie uważane za przydomki. Na przykład o księciu Raciborze Skandynawowie mówili król morski, zatem Racibor morski. A o księciu Bogusławie I, pierwszy pomorski kronikarz Tomasz Kancow, zawsze pisał Bogusław książę Uznamski, więc Bogusław Uznamski. I w ten sposób powstały te przydomki, których po prostu nie nadawali im historii, bo gryfici byli dla nich trochę za mało ważni. Oni niespecjalnie się z nimi związali, niespecjalnie im poświęcali czas. Gdyby gryfici mieli pomorskich historyków, którzy by pisali o nich tak, jak w XIX wieku, bo wtedy powstała współczesna, nowoczesna historia, ich nowoczesne opisywanie, jak w XIX wieku polscy historycy pisali o władcach Polski, a niemieccy o władcach Niemiec, gdyby wtedy jeszcze byli pomorscy, to tak by pisali o naszych książętach.
Trzeba było im trochę przydomki nadać, no bo oni albo Bogusław X, albo XI, albo... I my się gubimy. Przeciętny człowiek się gubi. Ja już nie pamiętam, który...
Na 50 gryfitów, którzy panowali, bo panowało ich, na tronach zasiadało równo półsetki, było 11 Bogusławów, 9 Warcisławów i 9 Barnimów, czyli łącznie 29 nosiło 3 imiona, bo to były imiona dynastyczne, tradycyjnie nadawane. W związku z czym, jeżeli bym ich w jakiś sposób czytelnikowi nie podpowiedział, jak rozróżnić, to same numery na pewno by mu się pomerdały.
Mamy ludzi przed sobą. W nich dzięki panu płynie krew.
Ja nie wykładam tutaj z katedry, nie snuję wykładu naszpikowanego cytatami z uczonych, przedstawianiem różnych rozważań, przedstawianiem rozmaitych dowodów na takie czy inne okoliczności. Ja chcę, aby czytelnik, czytając tę książkę, poczuł się tak, jakby usiadł ze mną przy kawie lub przy piwie, w zależności od tego, co kto woli. Ja mu opowiadam historię gryfity tak, jak ktoś opowiada swoim znajomym, a wiecie, a mój dziadek to miał ciekawe życie, bo u niego, i tu się zaczyna opowieść. Ja w ten sposób opowiadam o gryfitach, dlatego że chcę, żeby czytelnik po prostu posłuchał tego tak jak właśnie takiej gawędy, a jednocześnie dzięki temu wiedział, kim byli, w jakich czasach żyli, co osiągnęli, jakie były ich problemy.
To już na zakończenie, powiedzmy daty. Kiedy jest pierwsza, kiedy ostatni? Wiemy, że 50, ale to 500 lat.
To jest 500 lat dlatego, że Gryfici umieli się dzielić władzą, umieli się dzielić swoim księstwem i były takie momenty, że na tronach zasiadało jednocześnie aż 7 w różnych częściach Pomorza. Z tym, że ponieważ była to wyjątkowo zgodna rodzina, zawsze potem dziedziczyli wzajemnie po sobie i zawsze te ziemie się potem łączyły.
I się nigdy nie zabijali, to jest bardzo ważne.
I nigdy jeden przeciwko drugiemu nie podniósł miecza, jedyna taka średniowieczna dynastia, która nigdy nie walczyła między sobą. Natomiast jeśli chodzi o lata, to nie wiemy dokładnie, kiedy zasiadł na tronie pierwszy znany historycznie Gryfita, książę Warcisław, pierwszy wyznawca. Wiadomo tylko, że w roku 1119 już na Pomorzu panował, od tego momentu zaczyna się data, a datą niestety końca dynastii jest 10 marca 1637 roku, kiedy zmarł Bogusław XIV Towarzyski, ostatni nasz książę.
I tak, proszę Państwa, niektórzy z nich po tym zamku, bo jesteśmy na zamku, niektórzy z nich, bo nie wszyscy.
Ciekawostką jest, że w Zamku Szczecińskim spośród 50 książąt pomorskich w swoim życiu mieszkała dokładnie połowa, 25.
I tego też się z książki dowiemy.
Pozostali mieszkali w Słupsku, w Wołogoszczy, czyli po niemieckiej stronie obecnie Wolgast, a także w Bardzie, obecnie Bart, niemiecka strona, a nawet Stargardzie, Darłowie i Kamieniu Pomorskim. Wtedy jeszcze nie pomorskim.